czwórce.
To jest trzecia godzina poranka, kontynuujemy nasz temat, moi drodzy, androgeniczność. Tak to się nazywa, czyli łączenie cech płci obu w jednym, żeby tak powiedzieć, osobniku. Co na ten temat sądzicie? Czekam na wasze SMS-y 70044. Ewentualnie można do nas zatelefonować 22 645 2100. Jesteśmy też na Facebooku, facebook.com/4. Marek przysłał takiego SMS-a. Tego rodzaju projekty nie muszą się wszystkim podobać, a świadczą przede wszystkim o różnorodności muzyki. Na dodatek wcale nie muszą przesłać samej muzyki. I przykład. Michała Szpaka można lubić albo nie, ale przynajmniej jest jakiś, a nie nijaki. Inny SMS: jestem za, a nawet przeciw. Na scenie też są granice i artysta, który je przekroczy, jest śmieszny. Wizerunek nie może być ważniejszy od sztuki. W naszym studio Dorota Zielińska, projektantka i stylistka, bo świata mody to przede wszystkim dotyczy to zjawisko. Oprócz muzyki jest też Ania Depczyńska i jej gość. Cześć. Tomasz Łysakowski, witam. Psycholog społeczny. Witamy serdecznie.
Bo teraz na troszeczkę inne tory zajdziemy, bo nie chodzi w sumie o androgeniczność, tylko o uniseks, który kiedyś właściwie można było nazwać taką bezpłciowością, bo kurtka była dla wszystkich po prostu, był worek. Jednym z głównych przedstawicieli takiego trendu uniseks jest zespół projektancki Nenuko. Niestety nie udało nam się skontaktować, zwłaszcza że projektantki ukrywają swój wizerunek, ale rzeczniczka, menedżerka Kamila Kończak przysłała mi odpowiedzi na pytania. Właśnie pytałam między innymi Nenuko, czy taki uniseks jest przyszłością w naszej modzie. Powiedziały, że w naszym przekonaniu ubiór uniseks najbardziej adekwatnie oddaje kondycję współczesnego człowieka i stąd jest naturalnym obszarem naszych plastycznych poszukiwań. Ale jeżeli chodzi o coraz większą popularność, to stwierdziły, że jednak u nas zakorzeniony bardzo jest podział, rozdział właściwie płci, jeżeli chodzi o tworzenie ciuchów. A ja chciałam właśnie z panem Tomkiem Łysakowskim, psychologiem społecznym, porozmawiać o tym, że taki trend właściwie to był zawsze, tylko że raczej to było przebieranie się niż ubieranie, prawda? Bo George Saint ubierała po prostu męskie ciuchy.
Tak. Może nie zawsze, bo to może jest troszeczkę przesady, natomiast ostatnie 20 lat to już spokojnie można powiedzieć, że trendy unisex sobie w kulturze funkcjonują, bo pamiętajmy, że do powiedzmy lat 60. to przebranie się kobiety w męskie ubranie było pewnego rodzaju wyrazem światopoglądowym, tak jak przy George Saint, ale było jeszcze dopuszczalne. Przebranie się mężczyzny w kobiece ubranie było już bardzo, bardzo źle widziane. Oczywiście bywali wówczas także mężczyźni, którzy od czasu do czasu, nie mówię tutaj o aktorach na przykład, gdzie swego czasu było przyjęte, że na przykład aktorzy na scenie się przebierają. Natomiast mężczyzna, który w sytuacji takiej towarzyskiej występowałby w kobiecym ubraniu, no było to bardzo, bardzo źle widziane. I to, co stało się przez ostatnie, powiedzmy, 20 lat, to rzeczywiście takie wypłaszczanie tych norm, jeżeli chodzi o ubrania. Dzisiaj kobieta może przyjść do pracy ubrana jak mężczyzna i nikogo to absolutnie nie ruszy, natomiast przeciętne ubrania kobiece są takie, że i mężczyźni teoretycznie, jak je założą, de facto trudno stwierdzić, czy to jest jeszcze męskie ubranie, czy kobiece. Jest takie, oczywiście jest pewna grupa produktów, które kojarzą się tylko z kobietami, ale pamiętajmy, że to jest zawsze takie na minus. Kobiecie wypada się ubrać właściwie we wszystko, mężczyźnie czasami w niektóre rzeczy jeszcze.
Panie Tomku, dobrze, że pan mówi o ubraniach, bo akurat mamy stylistkę w naszym studio, Dorota. Właśnie, czy w modzie w zasadzie właśnie taki uniseks, androgeniczność, to jest coś nowego, czy to już jest też od ładnych paru lat takie zjawisko?
Androgeniczność jako uniseks, no to myślę, że od jakiegoś czasu. Natomiast jeśli chodzi o to przebieranie się kobiet w męskie ubrania, to chyba takim pierwszym, jeśli chodzi o światowe wybiegi, to Yves Saint Laurent ubrał kobiety we fraki, garnitury. Zresztą bardzo piękno. To dzisiaj właściwie pokutuje ten krój i ten wzór. Więc chyba nawet można byłoby się troszkę dalej niż 20 lat, jeśli chodzi
ale
o to ubieranie.
Ja myślę właśnie, że mówimy cały czas o przebieraniu się kobiet w męskie ciuchy.
Męskie ubrania. Uniseks to jest zupełnie co innego. To jest coś, co ubiera jednocześnie kobietę i mężczyznę, a co nie ma cech płciowych, jeśli chodzi o ubranie.
No właśnie, bo
dwie różne rzeczy.
Takie same ciuchy na pokazach właśnie wspomnianej firmy Nenuko noszą modele i modelki, ale moim zdaniem trudno byłoby pewne bariery, pewnie psychiczne, psychologiczne u bardzo męskich mężczyzn, założyć podobne obcisłe rajtuski i długie bluzy takim właśnie facetom Polakom.
No to znaczy, że w Polsce to jeszcze nie jest unisex. Dlaczego? Dlatego, że ta norma unisex, ona jest zmienna kulturowo. Coś, co będzie unisex, nie wiem, w plemieniu afrykańskim, nie będzie dla nas unisex. Czasami może nie być w ogóle u nas do założenia. Tak samo coś, co może być, nie wiem, w Paryżu już unisex, u nas będzie ciągle kojarzone z wizerunkiem kobiet i u nas mężczyzna się w to nie ubierze. I w tym momencie jest to ciągle w Polsce kciuk kobiecy.
A czy są takie społeczności, czy może, nie wiem, jakieś prymitywne plemiona, miejsca na świecie, gdzie może nie unisex, ale taka właśnie androgeniczność, gdzie jest zupełnie naturalna, nie wzbudza sensacji?
No, to ja powiem szczerze, że właściwie bardzo często im niżej się schodzi, tym większe są te podziały. Może być tak, że one zresztą nie tylko w ubiorze mogą jakby się przejawiać, czasami wręcz w języku. Są plemiona, gdzie kobiety i mężczyźni mówią innymi dialektami i okazuje się, że kobieta może wypowiedzieć jakieś słowa, mężczyzna nie i tak dalej, więc to nie jest tak do końca. Natomiast rzeczywiście, jeżeli przyjmiemy, że są plemiona, które również odziewają się bardzo skąpo, to możemy przypuszczać, że tutaj rzeczywiście też już nic nie będzie tak dużo w ubiorze.
Do dyskusji za chwilę wracamy, zostańcie z nami. Groove Armada, wokalistka Robin. Dobry przykład do naszej rozmowy, bo Robin to jest raczej imię męskie, które pamiętamy z, no choćby z Robin Hooda. Tu studio czwórki, a w naszym studio Dorota Zielińska, projektantka i stylistka, Tomasz Łysakowski, psycholog społeczny, Ania Depczyńska, moja redakcyjna koleżanka. Rozmawiamy o androgeniczności. Jest już cała masa SMS-ów na ten temat. Maciek pisze na naszym profilu na Facebooku coś takiego jak Maddox. Dla mnie porażka również u artystów. Piotr z kolei podał przykład Andrzeja Peicia, najsłynniejszego ostatnio modela. Rzeczywiście, no, ten człowiek wygląda jak dziewczyna i to piękna dziewczyna, przepiękna.
Jak nie jedna piękna kobieta.
Tak, dokładnie, jakby nie jedna kobieta chciała wyglądać. Ewa pisze, że jej zdaniem ktoś taki stara się ukryć swoje kompleksy. Co o tym sądzimy?
Chyba nie, prawda, panie Tomaszu?
No, nie. Tutaj powiedzmy sobie szczerze, czasami jest tak, że ubierając się bardzo nietypowo, chcemy pewne rzeczy ukrywać. No jasne jest, że możemy mieć za duży noc i dlatego założymy dziwaczny kapelusz, żeby ten kapelusz ogniskował uwagę. Natomiast jeżeli ktoś już idzie po prostu w ten wizerunek androgeniczności, to znaczy, że teoretycznie, jeżeli chodzi o własną płeć, nie ma się co wstydzić.
Eksponuje wręcz.
Tak, bo pamiętajmy, że znów, czasami to wynika z mody, tak jak jakiś czas temu była taka moda unisex, powiedzmy była wręcz w mediach, widzieliśmy mężczyzn metroseksualnych, potem się troszeczkę od tego odeszło. Teraz jeżeli ktoś wybiera taką modę, to znaczy, że w jakiś sposób zgadza się to z jego światopoglądem, z jego preferencjami, z jego ogólnym oglądem rzeczywistości. Właściwie nie ma się tutaj czego wstydzić. No.
A ja mam czasem wrażenie, bo patrzymy właśnie na tego modela, który wygląda jak modelka i na takie...
Jak Keira Knightley. Bardzo podobne.
I też na takie projekty, które jednak kojarzą nam się z strojem kobiety, że to jest bardzo taki kobiecy unisex, bo jednak te obcisłe ciuszki, takie bardziej rajtuzowate, kojarzą nam się, że jednak mężczyzna się przebiera, a Andrea Pejić wygląda jak dziewczyna, a nie jak osoba androgeniczna, moim zdaniem, tak, bo jest ładną dziewczynką.
Tak, ale weźmy pod uwagę, że jeżeli kobieta ubiera się w ubranie męskie, to to już dawno przestało być traktowane jako unisex. To jest po prostu styl, który sobie kobieta przybiera i ona nie staje się przez to właściwie najczęściej ani trochę mniej kobieca. Oczywiście, jeżeli będzie się zachowywać jeszcze wtedy na męski sposób, będzie menedżerką, no to w tym momencie będzie to rzutowało, ale ubranie męskie u kobiety już nic nie znaczy, już nie niesie żadnych treści.
Jeśli chodzi o świat mody, właśnie Andrzej Pejić, bardzo dobry, klasyczny tutaj przykład, on powiedział nawet coś takiego. Moi drodzy, męscy modele zarabiają znacznie mniej niż kobiety. Chcę, żeby
to
wszyscy...
O to chodzi.
Nie tylko. Chcę, żeby wszyscy... Już mówię. Chcę, żeby wszyscy wiedzieli, że czas nastał androgenicznych modeli i modelek. Będziemy zarabiać miliony dolarów i uwaga, uwaga, nowe zjawisko. Zostaniemy nowymi ikonami piękna. Nowe ikony piękna. Dorota, rzeczywiście to tak jest, że to już są nowe ikony piękna, że to wszystko...
Ja myślę, że trzeba byłoby przede wszystkim zacząć od tego, bo jak słyszę, jak czytasz te SMS-y i jak słyszę naszą rozmowę, to mam takie wrażenie, że chyba powinniśmy tak naprawdę zacząć od tego, czym jest androgeniczność, bo to jest tak naprawdę łączenie cech i kobiety, i mężczyzny, tak? Czyli jakby, tak? Zgodzi się
tak, oczywiście.
No właśnie, natomiast unisex, czy to jest to samo?
Raczej praktyczność, to mi się kojarzy z czymś praktycznym. Ubiór unisex po to, żeby szybko założyć na przykład w wojsku, powiedzmy, no tam nie ma tego, ale w tą stronę idzie.
No właśnie, teraz pytanie, jak, w jaki sposób już wspomniany Andrzej łączy w sobie właśnie te cechy kobiety i mężczyzny, bo na zdjęciach wygląda absolutnie jak kobieta.
On łączy, słuchajcie, ale to nie jest takie do końca naturalne, bo on sam przyznaje, że bardzo dba o ten wizerunek, przestrzega specjalnej diety, żeby więcej, nie nabrać masy mięśniowej.
Ja nawet czytałam o tym, że on przyjmuje hormony żeńskie, które powodują, że na przykład biust mu rośnie.
A chyba chodziło o to, nie tylko o finanse, ale właśnie między innymi o finanse, że teraz może być modelem i modelką, czyli jedne i drugie pokazy wchodzą w rachubę.
Prawda? Oczywiście, ale weźmy pod uwagę, że tutaj to, co zostało powiedziane o finansach, prawem finansów rządzi prawo podaży i popytu. Jeżeli jest mało modeli androgenicznych, modeli, czy modeli wyglądających jak kobiety, to oni będą dużo zarabiać. Natomiast gdyby wszyscy byli tak wyglądali, to w tym momencie model, który będzie bardzo męski, będzie dużo zarabiał, więc to jest prawo.
Bo będzie wyjątkowy, tak, nietypowy.
Właśnie.
Czyli do czego zmierza ta rozmowa? Do tego, że Andrzej tak naprawdę jest niezły biznesmenem, tak?
Czyli wszystko znowu sprowadza się po prostu do kasy. Dziękujemy serdecznie. Czekamy na wasze SMS-y. Co sądzicie o tym zjawisku androgeniczności? Czy rzeczywiście to będzie nowy ideał piękna? 70044. Dziękuję bardzo panu Tomaszowi Łysakowskiemu, psychologowi społecznemu. Dzięki, Aniu.
Cześć.
Za chwilę się słyszymy.